Dzień dobry, moim gościem jest Marta Sienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam, pani minister.
Dzień dobry, witam.
W piątek wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. Na pewno jednym z tematów będą sprawy historyczne czy trwające ekshumacje. Co się dzieje w tej sprawie nowego?
Wczoraj odbyło się posiedzenie grupy roboczej, która zajmuje się tymi sprawami, polsko-ukraińskiej grupy roboczej, która obraduje pod kierownictwem ze strony polskiej pana przewodniczącego Pawła Kowala. Podsumowaliśmy tak naprawdę ten pierwszy rok prac. Dokładnie rok temu ta grupa zaczęła działać. I poza podsumowaniem, czyli tym, co udało się zrobić, czyli tych dwóch ekshumacji, dwóch pochówków, udało się zaplanować pracę na 2026 rok.
I co z tych planów wynika?
Na pewno wieś Ugły, czyli ta nowa zgoda, którą otrzymaliśmy od strony ukraińskiej, ale także zaplanowaliśmy pracę już na przyszły rok, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. Bardzo zależy nam na tym, żeby przede wszystkim dokonać tych prac poszukiwawczych we wsi Późniki, czyli, bo domyślamy się, że może być tam jeszcze jedna zbiorowa mogiła, więc chcemy przede wszystkim zacząć te prace poszukiwawcze, bo nie do końca wiemy, w którym to jest miejscu.
Czyli Późniki, gdzie jeszcze?
Bardzo chcielibyśmy zacząć pracę w Hucie Pieniackiej, na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka, oraz w miejscowości Ostrówki.
Bardzo byśmy chcieli, czy mamy już na to zgodę strony ukraińskiej?
Nie, tam jeszcze trwają procesy administracyjne w tej sprawie, natomiast proszę pamiętać o tym, że te zgody są, trwają tak naprawdę na pracę, trwają przez rok. A my, jako strona polska, tak oszacowaliśmy, że jesteśmy w stanie mniej więcej rocznie pracować w trzech miejscach, tak żeby ten proces był dobrze zrealizowany od samego początku.
Pani minister, ale mamy pewność, że te zgody dostaniemy, bo tak, polityczna zgoda, cały czas słyszymy jest. Tylko co z tego, skoro nie ma administracyjnych zgód?
Tak, ale to są takie kwestie, jak także po stronie polskiej. To są, nie wiem, jak potrzebujemy czasem zgód ZDM-u na zajęcie jakiegoś pasa, albo wjazd konkretnych służb na dany teren.
W ten sposób można zrobić wszystko. To znaczy można powiedzieć, jest zgoda polityczna, a potem powiedzieć, nie możemy pasa zablokować, nie ma
opcji.
Nie,
to w ogóle tak nie wygląda. My mamy naprawdę bardzo dobrą współpracę ze stroną ukraińską i mam naprawdę pewność, że uda nam się zrobić większość prac, które zaplanowaliśmy na przyszły rok. Co więcej, my już jako Ministerstwo Kultury wydaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj albo przedwczoraj, zgody instytucji i decyzje o finansowaniu tych prac, dlatego że Ministerstwo Kultury bardzo aktywnie wspiera także finansowo te działania w Ukrainie.
Czyli te trzy miejsca w przyszłym roku
i
powinny
mamy,
być zrealizowane.
Mamy decyzję o tym, że Ministerstwo Kultury będzie wspierać działania zarówno Fundacji także Wolność i Demokracja, która złożyła swoje wnioski o dofinansowanie, jak i Uniwersytetu Medycznego ze Szczecina, który przeprowadzał te prace w Późnikach. No i liczymy również na pełne zaangażowanie IPN-u w tą sprawę, także zaangażowanie finansowe, bo to właśnie wnioski IPN-u to były te wnioski, których
było
jak najwięcej.
A po stronie Polski? Gdzie będą badania? Powiedziała pani, że też będą badania po stronie
Polski. Rozmawiamy na ten temat. Nie mamy jeszcze dokładnej lokalizacji, dokładnej zgody. Natomiast strona ukraińska złożyła trzy wnioski łącznie. Z tymi prace były zrealizowane w Jureczkowej. Być może będą one kontynuowane jeszcze w Jureczkowej, czyli województwo podkarpackie. No natomiast tak jak powiedziałam, uzgodniliśmy wczoraj konkretne zasady na najbliższy rok. Też przedłużyliśmy pracę tej grupy, bo to też nie było takie oczywiste, że ta grupa będzie dalej
funkcjonować. A dlaczego nie było oczywiste? Ukraina torpeduje te obrady? Nie chce
Nie,
ich?
Absolutnie dementuje to. To nie, to, tak
Ale
nie takie, wygląda.
Takie głosy się pojawiają
Nie. W ogóle nie. My naprawdę mamy bardzo dobre zrozumienie obu stron, jeśli chodzi o tę sprawę. Ale też proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której my mówimy mało. A mianowicie to, że prace na terenie Ukrainy są pracami na terenie państwa objętego wojną, więc nasi badacze czy nasze osoby, które jeżdżą tam, żeby wykonywać te prace, nie zawsze się zgadzają na to, żeby w tym konkretnym czasie tam pojechać. Więc to jest bardzo ważne dla nas, żeby te prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny i w tym...
To jest jasne, ale ludzie, którzy mówią o torpedowaniu przez Ukrainę prac, mówią Niemcy... i Węgrzy dostają te zgody dużo szybciej i jakoś administracja nie przeszkadza, a Polacy czekają, czekają.
W ogóle się z tym nie zgodzę. Ten ostatni rok był zupełnie innym rokiem pracy, zupełnie innym rokiem współpracy, zupełnie nowym otwarciem tej pracy, jeśli chodzi o ekshumację. Proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądało przez ostatnie, nie wiem, 8-10 lat. Jeśli my będziemy rozpatrywać tą sprawę przez pryzmat tego, co było 3 lata temu, to naprawdę nie pójdziemy dalej. My przez ten rok zrobiliśmy ogromny skok jeśli chodzi o postęp w tych pracach. Więc jak mi ktoś mówi, że że Ukraińcy kiedyś mówili, że to będzie niewykonywane, to ja teraz mówię, proszę bardzo, mamy już 2 pochówki, skończyliśmy pracę w 2 miejscowościach, zaczynamy w 3, więc i w ogóle nie ma żadnych blokad ze strony ukraińskiej.
Pani minister, to przejdźmy do dzieł sztuki, pozyskiwania, odzyskiwania, może od pozyskiwania zaczniemy.
Pozyskiwanie, tak, rzeczywiście wczoraj do Polski, do Łodzi, dokładnie do Muzeum Sztuki w Łodzi, trafił niesamowity zbiór 1300 dzieł sztuki. Różnych artystów, także artystów polskich, między innymi Tadeusza Kantora czy Magdalena Bakanowicz.
A skąd?
Z Edynburga, dlatego że byliśmy w rozmowach z darczyńcą, czyli Richardem DeMarco, człowiekiem kultury Szkocji, który też współtworzył festiwal w Edynburgu, jeden z najważniejszych festiwali teatralno-muzycznych na świecie.
I czy pan pomoże do Łodzi przekazać swoje zbiory?
Tak. Po pierwsze dzięki relacjom i dzięki temu, że współpracował także z artystami polskimi przez ponad 70 lat swojego życia, dlatego że człowiek w tym momencie ma 95 lat i ponad 60 lat tworzył i zbierał tą swoją kolekcję, która w tym momencie ma wartość kilkuset milionów złotych, lekką ręką licząc. Natomiast my będziemy przeprowadzać prace badawcze nad tą całą kolekcją i tymi zbiorami, myślę, że przez najbliższe kilkanaście lat, bo to są 3 tiry, które przyjechały do nas właśnie z Edynburga. Ja byłam w sierpniu tam, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda ta kolekcja, żeby ustalić już konkrety dotyczące przekazania tych obiektów do państwa polskiego. Mhm. No i to jest absolutnie kolekcja bez precedensu, niesamowicie wartościowa, która dokumentuje tą sztukę współczesną, która była tworzona za granicą wtedy, kiedy w Polsce sztuka do końca nie była wolna.
Dobrze, teraz za chwilę przejdziemy do sztuki polskiej w Niemczech, ale najpierw pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę o losowanie 2 pytań. I pierwsze jeszcze niech pani przeczyta na naszej antenie dużej, radiowej. Bardzo proszę. Pierwsze pytanie od naszych słuchaczy.
Dlaczego bilety do muzeów, kin są tak drogie? Co ministerstwo planuje z tym zrobić?
I tu kropka. I znak zapytania dokładnie. A na to pytanie pani minister odpowie w internetowym radiu RMF24, na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube, a my żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM. A ja przypomnę, naszym gościem, naszą gościnią jest Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No to bardzo proszę, dlaczego jest tak drogo i kiedy będzie taniej? I czy ministerstwo chce coś z tym zrobić?
Przede wszystkim powtarzam, że raz w tygodniu w naszych muzeach mamy darmowy dzień. I można do tego, ze względu na to, że pracujemy rzeczywiście nad dostępnością kultury i nad tym, żeby każdy obywatel mógł skorzystać z wystaw, które są w muzeach, to ustawowo mamy jeden wolny dzień w muzeach, taki darmowy, do którego po prostu możemy pójść.
Tylko, każde że wtedy muzeum, ludzie są w pracy.
Każde muzeum, ale to ja teraz powiem, co zrobiliśmy dalej. Każde muzeum ma taki jeden dzień rzeczywiście otwarty dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć te wystawy i zawsze można pójść po pracy. Natomiast zrobiliśmy też w tym roku w naszych rezydencjach królewskich coś, co się nazywa darmowy listopad.
No tak, 400 tysięcy, to wiemy, ale listopad. Już był listopad, teraz jest grudzień, co dalej? Mhm.
My naprawdę przygotowujemy co roku takie specjalne akcje, w którym rzeczywiście te muzea będą bardziej dostępne, będzie można odwiedzić tą kolekcję za darmo. Natomiast bilety do muzeów, zależy do których muzeów, nie mają aż tak wygórowanych cen. To jest około w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest, jeśli dobrze pamiętam, 35 zł za wejście.
Ale czyli nie będzie żadnych bonów, żadnych dofinansowań? Nic.
Ale my to robimy. My to już robimy. Co więcej, mamy na przykład dla młodych ludzi tak zwane Muzeum za Złotówkę. i można do muzeum wejść za złotówkę i to jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kolejne pomysły będą jakieś?
Być może w przyszłym roku zastanowimy się także nad zniżkami dla pewnych grup społecznych.
Jaki?
Bo rozmawiamy z administracją
publiczną.
Nasi seniorzy też mają ulgi, jeśli chodzi o wejście
do muzeum.
No właśnie,
czyli kto jeszcze mógłby dostać ulgi?
Myślimy o konkretnych grupach społecznych, ale obiecałam jednej z pań minister, że ogłosimy to wspólnie, więc musimy poczekać do marca, może kwietnia.
No nie, no naprawdę 4 miesiące, żeby poznać odpowiedź na proste
pytanie. Ale tak jak powiedziałam...
Nasi słuchacze teraz w napięciu
stoją,
może
ale ja już powiedziałam o tym, że zrobiliśmy darmowy listopad, że mamy muzeum za złotówkę.
To drugie pytanie, pani minister, bardzo proszę, drugie pytanie od naszych słuchaczy i za chwilę kolejne pytanie ode mnie. Bardzo proszę, drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Czy listy Jana Pawła II do Anny Teresy Tymienieckiej powinny być dostępne dla wszystkich?
Po tylu latach ukrywania może dobrze by było, żeby były.
Jesteśmy w rozmowach z Biblioteką Narodową, dlatego że uważam, że zbiory i kolekcje Biblioteki Narodowej powinny być w ogóle dostępne dla osób odwiedzających. Jesteśmy w dyskusjach z panem dyrektorem.
I to są trudne
Zobaczymy,
dyskusje?
Jak one się zakończą. To nie są trudne dyskusje. Myślę, że tam jest zrozumienie.
Jak są dyskusje, to o czym dyskutujecie? Pan dyrektor nie chce, a wy chcecie? Czy jest jakoś
inaczej? Nie powiedziałam, że pan dyrektor nie chce. Natomiast
przez lata nie chciał, to możemy zakładać,
rozumiem,
że teraz też nie chce.
Rozumiem, natomiast to są obiekty, które rzeczywiście pewnie będą wymagać konkretnej ekspozycji. Rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat. Mam nadzieję, że te rozmowy szybko się zakończą pozytywnie dla wszystkich odwiedzających Bibliotekę Narodową.
A pan dyrektor może być spokojny o swoją przyszłość w Bibliotece Narodowej?
To pytanie, czy będzie składał swoją aplikację na konkurs, który planujemy. Pan dyrektor, jeśli dobrze pamiętam, ma jeszcze 1,5 roku kadencji, natomiast my w tym momencie w Ministerstwie Kultury powołujemy zespół, który będzie opracowywał pierwszy w historii konkurs na dyrektora Biblioteki Narodowej.
A krytyczne wydanie tych listów, tej korespondencji, bo to jest rzeczywiście fascynująca korespondencja z wielu także badawczych.
Szczerze mówiąc,
powodów.
Sama chętnie bym ją przeczytała. Uważam, że rzeczywiście możemy się z tych listów wiele dowiedzieć.
Czyli pani nie czytała, pani minister?
Nie czytałam.
Nawet pani nie zajrzała? Nic?
No, przykro mi, ale nie.
Nic. A program pani widziała? Materiały? Jakieś coś czytała? Cokolwiek?
Dotyczące tych listów?
Tak.
Tak. Tak, widziałam też reportaż z tym związany, więc to wszystko widziałam. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że będziemy wszyscy mogli je wkrótce przeczytać.
To jeszcze pytanie o Niemcy i o dobra kultury. Wiemy, że odzyskaliśmy, tak, udało się. Co dalej? Mamy coś w planach? Że w końcu
tak,
nam Niemcy oddadzą to, co ukradli.
To chodzi tylko o Niemców, czy chodzi ogólnie? Bo my mamy złożonych 200 wniosków restytucyjnych w 18 krajach na całym świecie. W tym momencie złożyliśmy kolejne 9 wniosków restytucyjnych, jeśli chodzi o stronę niemiecką. Złożyłam je na ręce pana ministra Weimara i jestem przekonana, że na początku przyszłego roku, ale na początku przyszłego roku te wnioski zostaną rozpatrzone.
Pozytywnie?
Pozytywnie, bo jesteśmy już po takich rozmowach, więc uda nam się odzyskać kilka takich obiektów.
Jakich?
Co do których mamy stuprocentową pewność, że należą do państwa polskiego. Myślę, że w połowie przyszłego roku, dlatego że...
W połowie przyszłego roku odzyskamy co, pani minister?
Liczę na Gaudę Mater Polonia. Przyznam, że na tym mi bardzo zależy. Zależy mi na dziennikach Żeromskiego, które również odnaleźliśmy w bibliotece w Berlinie. No i na zakończeniu sprawy pierścienia Zygmunta Starego.
W ciągu pół roku możemy je odzyskać? Rzeczywiście?
Tak,
do czerwca?
Tak.
Tak? Do czerwca trafią,
tak,
do Polski.
Tak.
A co z portretem młodzieńca Rafaela Santi? To też jest takie nasze dzieło bardzo...
Tak, ale proszę pamiętać o tym, że proces restytucyjny jest bardzo trudny. Głównie i on jest złożony z wielu elementów. Nie tylko musimy zbadać dzieło, nie tylko musimy je znaleźć, ale musimy przede wszystkim zrobić badania, które świadczą o tym, że ono jest autentyczne i musimy zbadać, jak wyglądał proces dojścia do tego miejsca. Czyli dokładnie skąd zostało skradzione, przez jakie ręce przeszło i gdzie trafiło do końca.
No dobrze, ale na początku zostało skradzione, no to wiemy.
Tak, natomiast cały proces, ten detektywistyczny, ja nazywam to naprawdę detektywistycznym procesem, który tak naprawdę pokazuje nam, przez które ręce, jakie ręce, w jakich warunkach, na jakich zasadach ten obiekt przeszedł do miejsca, w którym się teraz znajduje, i opisanie tego wszystkiego jest po prostu bardzo trudne. To są bardzo często długie rozmowy, długie prace badawcze,
i chodzi rozmowy trochę o to, żeby to odwlec, żeby jeszcze Niemcy trochę to podtrzymali.
Ja nie rozumiem, dlaczego my mamy takie podejście do tego, bo my widzimy teraz, że my mamy w Polsce, jako strona polska, odzyskanych łącznie 870 obiektów, prawie 900 obiektów.
A ile nam ukradziono? Policzyliśmy?
Tak, policzyliśmy. Policzyliśmy, mamy w naszych zbiorach, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie, około 70 tysięcy skradzionych obiektów.
Czyli 800 nam zwrócono z 70 tysięcy. No to powiedzmy, panie minister, zupełnie otwarcie.
Tak, natomiast, ale panie redaktorze, to jest absolutnie kropla w morzu. Ale prawda też jest taka, że każdy ten obiekt, który my odzyskujemy, on musi być znaleziony, przebadany, w to są zaangażowane nasze instytucje kultury, badacze, Ministerstwo Kultury. Każdy wniosek jest rozpatrywany oddzielnie. Niektóre wnioski, tak jak właśnie w przypadku restytucji niemieckich, to są wnioski na przykład na 70 obiektów, tak? Czyli jeden wniosek opiewa na 70 obiektów. Ale tak jak na przykład w przypadku głowy świętego Jakuba, która została odzyskana, to jest jeden obiekt. I ten obiekt był przebadany, znaleziony, ta cała dokumentacja została stworzona, potem została uruchomiona procedura administracyjna. I teraz, gdybyśmy, mamy otwarte 200 wniosków restytucyjnych, 200, to jest ogrom pracy, godziny rozmów, godziny negocjacji.
Za pół roku te 3 czy 4 te przedmioty, co dalej, mamy już następne, takie, które do końca roku trafią do nas?
Nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć.
To pytanie o inną kwestię. Zmieniamy temat, bo pewnie wielu naszych słuchaczy zadaje sobie takie fundamentalne pytanie. Kiedy w końcu nie będą musieli płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego?
Mój plan jest taki, żeby od 1 stycznia 2027.
Czyli za rok.
Tak. Za rok. Ustawa medialna w tym momencie trafiła do konsultacji społecznych oraz do konsultacji międzyresortowych jednocześnie, dlatego że chcemy przyspieszyć te prace. I one potrwają do 23 stycznia.
23 stycznia skończą się konsultacje.
My potem będziemy musieli opracować te wnioski z tych konsultacji, dlatego że jak rozumiem, każdy resort oraz każda organizacja, interesariusze tego procesu będą mogli zgłosić swoje uwagi do tej ustawy. My będziemy musieli je przeanalizować. Jakie przeanalizujemy?
Będziecie analizować, ale trafi do końca tego przyszłego roku, do końca tego roku nie. Pod obrady Sejmu, czy nie trafi?
Oczywiście, że tak.
A kiedy?
Obstawiam, że my około miesiąca będziemy potrzebować na to, żeby ta ustawa weszła na rząd po 23 stycznia, dlatego że musimy opracować nowy tekst. Tak, obstawiam, tak, że koło końcówki lutego wejdzie na rząd, a potem prześlemy ją do Sejmu.
A z prezydentem pani rozmawiała o tym, albo z kancelarią prezydenta, bo wiadomo, że na końcu tej drogi jest prezydent i on musi podpisać. Albo nie podpisać tej ustawy.
Ja obstawiam, że pan prezydent podpisze tę ustawę, dlatego że od wielu miesięcy, także w swojej kampanii, mówił o tym, że media publiczne muszą zostać odpartyjnione, odpolitycznione, że musimy odbudować zaufanie. Oczywiście.
Czyli nie są odpartyjnione? Nie są odpolitycznione, nie są obiektywne.
Przypominam, panie redaktorze, że mamy cały czas funkcjonującą Radę Mediów Narodowych, której nikt nie uznaje.
Rada Mediów Narodowych jest problemem, a nie media w likwidacji.
No chciałabym, żeby media przestały być w likwidacji, ale my jesteśmy w stanie tylko zrobić to nową ustawą medialną, dlatego że my potrzebujemy transparentności, także wyłaniania dyrektorów spółek mediowych. My potrzebujemy tutaj takich zapisów i takiego prawa, które w pełni nam pokaże i pokaże obywatelom, że media publiczne nie są sterowane przez polityków.
Ministerstwo Kultury i pani tego chce, a rzeczywiście politycy koalicji też tego chcą? Naprawdę?
Tak, oczywiście tak.
Niepolitycznych mediów, w
oczywiście
których głos
tak. My tego chcemy.
Tak samo,
my
jak,
tego chcemy.
Jak Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej.
My jako koalicja tego bardzo chcemy, dlatego że uważamy, że musimy odbudować zaufanie do mediów publicznych. Media publiczne powinny
realizować
swoją misję.
Ale ja oglądam media publiczne czasem, tak. I powiem tak, jakbyście chcieli to przynajmniej paru programów by tam nie było, a są.
Tylko wie pan, panie redaktorze, tutaj teraz musimy sobie zadać i inne pytanie. Czy pan chciałby, żeby minister kultury dzwonił do dyrektora telewizji publicznej i mówił: panie dyrektorze, to trzeba zdjąć antenę?
Ja bym chciał, żeby dziennikarze w telewizji publicznej, niezależnie od tego, pod którą ekipą, nie mieli włączonej autocenzury.
Ja też bym tego chciała.
Albo żeby nie mieli, bo autocenzura to jest jeszcze pół biedy.
Ja też bym tego chciała, dlatego potrzebujemy tej ustawy medialnej. Dlatego potrzebujemy
podpowiadacza z tyłu, co mają mówić.
Dlatego potrzebujemy tej ustawy medialnej. Dlatego potrzebujemy również stabilności finansowania mediów publicznych.
Ale rozmawiała pani o tym z prezydentem, czy nie? Z kancelarią prezydenta?
Nie rozmawiałam o tym z prezydentem jeszcze, ale uważam, że pan prezydent podpisze tę ustawę, dlatego że mówił o tym wielokrotnie, że zależy mu na tym, żeby odbudować zaufanie do mediów publicznych, ale także pewnie zobaczymy, czy za panem prezydentem przypadkiem gdzieś z tyłu nie stoi Jacek Kurski.
Jacek Kurski się teraz pokłócił ze wszystkimi, pani minister.
No przykro mi, tak przed świętami to bardzo źle.
Ale zostawmy Jacka Kurskiego. Muzeum Pamięci i Tożsamość. Pani poprzednik Piotr Gliński grzmi w sprawie toruńskiego Muzeum Pamięci i Tożsamość, a pani mówi, że powinna się nią zająć prokuratura.
No wie pan, my postawiliśmy za ponad 200 milionów obiekt na nie swojej ziemi, jako państwo polskie. Bo ziemia, na której stoi Muzeum Pamięci i Tożsamość, należy do Fundacji Lux Veritatis. A umowa o współprowadzeniu kończy się w 2028 roku. No jeżeli
oczywiście się wszystko nie zmieni i nie wywróci.
To myślę, że to już nie będzie moja decyzja w tym 2028 roku. Natomiast w tym momencie ja skupiam się na tym, żeby ten interes państwa polskiego i Skarbu Państwa został po prostu zaspokojony, ponieważ my straciliśmy ponad 200 milionów złotych, postawiliśmy obiekt na nie swoim terenie, nie mamy do niego praw, nie mamy praw do tego, żeby z tego terenu po 2028 roku...
Nafantazjowała agresywnie.
To ja zachęcam, żeby pan Piotr Gliński przeczytał raport NIK-u dotyczący budowy tego muzeum, umów i funkcjonowania w ogóle i wydatkowania środków na ten muzeum. Naprawdę zachęcam, podlinkowałam ten raport do jego tweeta.
A co z Kielcami i z teatrem? Dlaczego pani chce przejąć kielecki teatr?
Dlatego, że uważam, że teatr powinien być wolny od jakichkolwiek wpływów politycznych. A niestety,
jak będzie pod ministerstwem, to nie będzie wolno.
Będzie wolno od wpływów politycznych, panie redaktorze, dlatego że kultura nie jest polityczna i nie powinna być polityczna.
No, ale nad czele ministerstwa często stoi polityk.
Mi zależy na losie tych artystów, którzy po prostu w sposób wolny nie mogą tam tworzyć. Zależy mi na tym, żeby ta sytuacja została rozwiązana, a niestety pani marszałek Janik robi co chce i stara się tak zarządzić tą sytuacją, żeby zaspokoić swoje polityczne interesy. Ja się na to nie zgadzam. Niezależnie od tego, czy na czele województwa stoi osoba z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Polski 2050, czy z innej partii koalicyjnej, ja nie zgadzam się na upolitycznienie instytucji kultury. Nie będę się na to zgadzać.
I ostatnie pytanie, pani minister. Kiedy w końcu zostanie otworzona wystawa stała w Muzeum Historii Polski? Czy ten rok 2027 nie jest zagrożony?
Nie jest zagrożony.
Będzie otwarta?
W 2027 wystawa w Muzeum Historii Polski będzie otwarta.
A ile to będzie kosztowało jeszcze, gdyby pani powiedziała? Bo to...
Około 600 milionów złotych.
I to już jest koniec? Czy coś będzie więcej kosztować jeszcze? Możemy jeszcze dorzucić do tego?
No my tak naprawdę jesteśmy cały czas w sporach również z wykonawcami, ponieważ umowy, które były podpisane z wykonawcami tych robót, no nie były skonstruowane w sposób odpowiedni i od kilkunastu miesięcy borykamy się na przykład z tym, żeby ta
Czyli nie wiemy, czy to będzie 600 milionów. Może być więcej.
Może być więcej, tak. Bo jesteśmy w sporach prawnych po prostu.
Pani minister, ale mamy muzeum od 3 lat otwarte, a wystawy stałej nie ma. No to jest sytuacja dość...
Panie redaktorze, tak planują inwestycje politycy Prawa i Sprawiedliwości. Cóż mogę panu powiedzieć?
Marta,
staramy się to naprawić. Naprawdę od wielu miesięcy.
Ale naprawicie
staramy
do tego 2027, czy się okaże, że potem będzie 2030?
Panie redaktorze, może mi pan zaufać w tej kwestii.
Ja mam z doświadczenia, nigdy nie ufam polityków. Marta Cieńkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.